według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A on im odpowiedział. Oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Kochani, Pan Jezus bardzo często stawiał uczniom i ludziom w ogóle pytania. To była jedna z jego form ułatwienia czy sprowokowania ludzi dojścia do głębi swojego serca. Czego szukacie? Po coś tu przyszedł? Stawiał takie pytania. Dzisiaj stawia to chyba pytanie, które jest najbardziej znane. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To pytanie brzmi w duszpasterstwie w różnych formach. Pamiętam, że swego czasu, kiedy byłem młodym człowiekiem, już miałem dość tego pytania. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Boże drogi, na każdej katechezie, na każdej pielgrzymce 10 razy dziennie. A kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? No, ale to rzeczywiście jest zasadnicze pytanie. Ja myślę, że postawione tutaj większości z nas uruchomi ten nasz umysł katechetyczny z lekcji religii. No, Jezus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, jest Odkupicielem. Ale kochani, właśnie zatrzymajmy się tego. Co to znaczy, że Jezus cię odkupił? Co to znaczy dla ciebie, że Jezus cię odkupił? No, 2000 lat temu umarł na krzyżu, no odkupił mnie, czyli tam na krzyżu pokonał szatana, grzech i śmierć, to tyle pamiętamy. Ale jest pytanie, a jak to wpłynęło na twoje życie, na ciebie? Jak to wpłynęło konkretnie? Co to w tobie zmieniło? Bo wiecie, dla niektórych odkupienie to jest taka rzeczywistość, że no, gdzieś, kiedyś, to znaczy rzeczywiście na moim koncie to się stało, ale tak jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział: wiesz, ten mandat, co 3 lata temu ci wlepili, to oni ci już darowali. Masz tam, tak? No to świetnie, że mi darowali. A co to zmieniło w tobie? Tu, tym, co ty siedzisz tu przy stole, co to zmieniło? A nie, no nic, to tam w kartotece wykreślili mi coś. I kochani, pamiętam, jak mi jeden pan opowiadał, jak kupował samochód i ten dealer samochodów tam reklamował to ubezpieczenie, że jeśli panu się zepsuje samochód za granicą, to my panu dajemy hotel ze śniadaniem. I on mówi, no już to śniadanie zobaczyłem w tym hotelu przed oczami. No ono było moje, tylko ja wiedziałem, że ja go nigdy nie zobaczę na oczy. Gdzieś w jakimś hotelu, jeśli by coś się stało, to gdzieś, to tak tam, daj pan ten samochód, ja wsiadę. Zbawienie, no gdzieś coś się stało, no. Ale czy coś się w tobie stało? Czy możesz pokazać taką cząstkę, o, to jest, bo Jezus mnie odkupił. A gdyby cię nie odkupił, to jaki byś był dziś inny? Że wspomniałem o Stanisławie Antonim, który będzie zaraz chrzczony. Co się w tym dziecku zmieni, jak rodzice przynieśli do kościoła i wynieśli? No na pewno na zewnątrz się nic nie zmieni. To po co ten szef? No, że będzie zapisany w kartotece, że będzie mógł wziąć ślub za 20 lat tam. Co się w nim w środku zmieni? Otóż, drodzy bracia i siostry, to co mówimy, Jezus Chrystus jest nową formą i w Chrzcie Świętym taki malutki człowiek i każdy z nas tu obecny, kiedyś go chrzczono, kiedyś nas chrzczono, stara jego natura, która wyszła z Adama i Ewy, z tej foremki Adama i Ewy, zostaje zdruzgotana, a Jezus jest nową formą, stajemy się nowym stworzeniem. Serce zabiera się człowiekowi z kamienia, a daje mu się serce z ciała. Oczywiście to, co Państwu próbuję wyjaśnić i sam to zrozumieć od tygodni, to serce może być tak zasypane w człowieku gruzem obelg, kłamstw, że tej perły, którą serce dostało na Chrzcie Świętym, nie widzimy. Ktoś powie, gdzie jest to moje piękne serce z Chrztu Świętego? No ja będę dziś jeszcze o tym mówił. jak ta perełka jest zasypywana nieraz. I jest wielu ludzi, którzy nigdy swojego piękna nie dostrzegli z różnych powodów. Ja zaraz Państwu zadam pytanie, które jest takim pomocnym pytaniem, czy my naprawdę wierzymy w to, że Jezus nas zbawił, że jesteśmy przez chrzest włączeni po zbawieniu. Słuchaj, gdyby Ci zabrali wszystko, pracę, przyjaciół, rodzina by Cię wyrzuciła, dyplom by Ci zabrali, urodę by Cię zabrali, no wszystko, wszystko. Wierzyłbyś, że jesteś wartościowym człowiekiem? To jest pytanie o to, czy uwierzyliśmy w to, że Jezus nas zbawił. Prawda? A wystarczy, że ktoś powie, ty, słuchaj, ktoś mi mówił, że ty tam nieuczciwie sklep prowadzisz. Ja nieuczciwie? Ja, jak to ja nieuczciwie? A oni jak prowadzą? Boże, jak my tylko usłyszymy coś, że z nami jest nie tak, że coś źle zrobiłeś, to już wpadamy w panikę. Słuchaj, szef od rana lata po całym zakładzie pracy i cię szuka. Podobno strasznie narozrabiałeś, a nam od razu serducho trzask. Wydało się, tylko jeszcze nie wiemy, co się wydało, ale coś się wydało. A gdyby ci zabrali wszystko, rozumiesz wszystko? Gdybyś siedział jak w domu opieki społecznej, jak ostatni, przepraszam, kołek, bez niczego i bez żadnej perspektywy. Czy wierzyłbyś w to, że jesteś pięknym człowiekiem odkupionym przez Jezusa Chrystusa? Popatrzcie, ilu ludzi naprawdę wierzy, że są zbawieni. Ile kobiet mówi, dopóki nie będę miała męża, nic nie jestem warty. Dopóki nie osiągnę stanowiska, nic nie jestem warty. Dopóki moja rodzina się nie zmieni, bo na razie tak mąż mi jest, syn się nie uczy, to oni mnie wszyscy kompromitują. Dopóki nie będę miała pięknej rodziny, nic nie jestem warta. Kto z nas wierzy w to, że dostaliśmy w Chrzcie Świętym piękne serce? I nawet jeśli nam wszystko z zewnątrz zabiorą, pozostaniemy piękni. Wielu ludzi na pytanie, gdyby ci zabrać wykształcenie, znajomości, pozycję, kim zostajesz? Odpowiada szczerze, księże, nędzą zostaje. Zostaje po prostu totalną nędzą i to ostatni zer. Wszystko, co mnie stanowi, to są dyplomy, odznaczenia, znajomości, praca, dom, samochód, intelekt, moja uroda. Otóż, kochani, o to chodzi, kto się staje w Chrzcie Świętym. Dlaczego to jest ważne? Jeśli nie uwierzysz, że na dnie jesteś pięknym człowiekiem, nigdy nie dojdziesz do końca wędrówki, na którą Was zapraszam, do dna serca. Wędrówka do naszego serca to jest odsłanianie zasłonek. Odsłaniasz zasłonkę i mówisz, ojej, w ogóle tego nie widziałem, ale we mnie były numery. Patrzysz, a tam druga zasłonka. No to odsłaniasz tą drugą zasłonkę i mówisz, jak byłem studentką, jak ja byłem głupia, jak ja byłem naiwny. Odsłaniasz trzecią zasłonkę, ojej, jeszcze gorzej, w podstawówce to taki byłem zakompleksiony. I mówisz, ostatnia zasłonka. Boję się otworzyć. Jak otworzę ostatnią zasłonkę o sobie i okaże się, że jestem tchórzem, oszustem, kłamcą, chcicą, nie, ja księdza, ja ostatniej zasłonki nie otwieram. I są ludzie, którzy do połowy mają szpilkę wyjętą z głowy i nie chcą jej do końca wyjąć, bo się boją zostawić ostatniej zasłonki. Wiesz, kiedy ostatnią zasłonkę otworzysz? Kiedy zorientujesz się, że na samym dnie jesteś piękny. Nie bój się. Niektórzy ludzie mówią, księdza, się boję zajrzeć w siebie. No boję się. Ksiądz mi każe wracać w przeszłość, a ja się boję tej przeszłości, bo tam się działy takie rzeczy, że ja wolę o nich po prostu nie pamiętać. To nasza pamięć dlatego jest taka selektywna i wybiórcza. Kochani, to co powiedziałem, żeby odkryć swoje serce, ono musi wylecieć z orbity. Musimy wyjść na środek z piątego rzędu, przeżyć kryzys, skompromitować się, wyryczeć, kochani, wyryczeć pół swojego życia. Chociaż niektórzy mają złożyli ślub, że nigdy nie będą płakać. Trzeba ten ślub złamać koniecznie. Panowie, bez żartów. Facet, który nie płacze, gra. Facet, który nie płacze i nigdy nie płakał, odstawia po prostu bohatera. Jezus Chrystus, najtwardszy mężczyzna na świecie, płakał. To my mamy nie płakać. To znaczy, że powiedziałeś sobie kiedyś. Musisz się rozryczyć, bo jest to opłakać w twoim życiu. Na pewno jest to opłakać. Otóż jeśli chcesz zostać na tej swojej orbicie, zostaniesz. I będziesz się gryzł ze swoim życiem, chodził do psychologa, czy brał leki na uspokojenie, wnerwiał się na cały świat, krytykował wszystko. Będziesz nie wiedział, dlaczego ci się nie układa, skąd ciągle jakieś zamieszanie w życiu. Posłuchajcie, co Karol Jung napisał w książce Cztery Miłości. Kochać, to znaczy być narażonym na cierpienie. Jeśli chcesz być pewien, że twoje serce pozostanie nietknięte, nie powinieneś go nikomu oddawać, nawet zwierzęciu. Opakuj serce starannie, uwielbione, ulubione nawyki i drobne przyzwyczajenia. Unikaj wszelkich komplikacji. Zamknij je w bezpiecznej szkatule czy trumnie swojego egoizmu. Ale w tej szkatule bezpiecznej, ciemnej, nieruchomej i dusznej serce się zmieni. Nie pęknie, ale stanie się nietłukące, niedostępne, nieprzejednane. Piekło to jedyne miejsce poza niebem, gdzie jest się całkowicie zabezpieczonym przed całym ryzykiem i wszystkimi perturbacjami miłości. Kochani, mogłeś sobie życie tak ustawić, że nikt ci nie podskoczy. Nikt cię nie zaskoczy. W domu mistrz, w pracy pozycja, znajomi już przesegregowani, ci inteligentniejsi polecieli na aut, zostali tacy, którzy już mi pasują. Wszędzie jesteś pewny i dziwisz się, że coś w tobie jest nie tak, że coś umarło. Że momentami masz przedsionek piekła w sercu, bo żeś tak zabezpieczył serce, że ono już jest w przedsionku piekła. Pamiętajcie, w piekle masz święty spokój w sercu. Ono wyje z bólu, ale diabły cię tam nie będą o nim prosić. To jest tragedia wielu ludzi, bo kiedyś sobie postanowiłeś, że koniec. O, przypomnijcie sobie historię o blaszanych dwaru. I teraz, żeby już nie wracać w kółko do tego, co było mówione, idźmy do przodu. Ja mówię, jesteśmy na tej czteropasmowej autostradzie, która ma nam pozwolić rozwinąć duchową prędkość, która to prędkość wybije serce z tego snu i iluzji, z tego matriksa i pozwoli nam rozwiązać problemy, które są na dnie głębi serca, a proszę mi wierzyć, jest to zaskakująco głęboko. Wszyscy są zadziwieni, jak głęboko i jak ukryty był jego problem. Pierwszy z tych pasów tej autostrady to było chodzić z Bogiem. Kiedyś księdza Aleksandra, jego rodzony brat zapytał, Tadeusz Aleksander, jak ty, obydwaj księża, bracia rodzeni księża, jak ty często stajesz do modlitwy? On mówi, co to znaczy, jak często staję do modlitwy? Ja się bez przerwy modlę. On zapytał, jak ty często stajesz przed Bogiem? Jak to, jak jadę autobusem, to jestem z Bogiem, jak jelecznicę, to jestem z Bogiem. Oczywiście nie o nim myślę, nieraz myślę o cegłach na budowę, ale cały czas jestem z Bogiem. Kobieta, która jest dzieckiem małym, ona rozmawia z przyjaciółką, a cały czas jest tutaj kontrola nad dzieckiem. Ona pszczołę zobaczy z tyłu głowy, zobaczy. Jak do dziecka się zbliży pszczoła, to ona zobaczy. Otóż umiejętność, proszę Państwa, to trzeba umieć. Ksiądz Federowicz był mistykiem. Ale zrozumcie, nie można wpadać do Boga na 3 minuty wieczorem, a w biurze, w tramwaju go zostawiać. Bo cię szatan bez Boga załatwi błyskawicznie. Boga potrzebujemy bez przerwy, jak dobry serwis asekuracyjny, prawda? Porównując do jakichś GPS-ów wszytych, że nas wszędzie znajdą przez tą satelitę, to żeby nas Chrystus wszędzie znalazł. Pamiętajcie, drodzy Państwo, co należy robić, kiedy się jest w kryzysie, kiedy szatan zaatakował. Jeśli już nic nie może zrobić, to co mówił ksiądz Orzechowski, to becz. Dzwoń dzwonkiem i becz. Jezu, wysyłam sygnały, tu jestem. Choćby to było w pracy, w samochodzie, w autobusie. Natomiast nie mów, wieczorem się pomodlę, natychmiast się módl, natychmiast przyzywaj Boga. I zaraz drugi pas obok. Pierwszy to jest, że jestem bez przerwy z Bogiem, a drugi, że Go słucham. Ja już trochę o ten drugi pas zahaczyłem, mówiąc o tej słuchaweczce, jaką mają ochroniarze, którzy przy papieżu chodzą i przy prezydencie. I cały czas słuchają, co Bóg mówi, a Bóg może mówić dziwne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział Jezus Chrystus przed odejściem z ziemi. To znaczy nie przed odejściem z ziemi, to jest złe. Przed tym, kiedy zaczął inaczej być na ziemi, przed niebowstąpieniem. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie Duch Pocieszyciel, doprowadzi was do całej prawdy. Bóg do ciebie cały czas mówi. A ktoś powie, ja tego w ogóle nie słyszę. No bo po pierwsze, może nikt ci nie powiedział, że on do ciebie mówi cały czas. A po drugie, masz serce splątane. Czystym sercem usłyszy się głos Pana Boga. Kto jest z Boga, mówi Pismo, słów Bożych słucha. Cały czas. Pamiętaj, Bóg do ciebie bez przerwy mówi. Kiedy byłem młodym chłopakiem, tak bardzo się dziwiłem w Dziejach Apostolskich, jak Duch Święty mówił do apostołów. Pawle, teraz nie idź do Filipii, tylko idź do Cezarei. Teraz przejdź przez drogę. Ja mówię, no rany boskie, no to Pan Bóg to tak to mówił, gdzie ja mam iść? Tak, Bóg ci tak będzie mówił. Oczywiście, proszę Państwa, proszę być ostrożnym na zbyt pochopne przekonanie, że ja mam tę umiejętność. Spotykam ludzi, którzy mówią, że święta Bóg mi powiedział, żebym przeszła na drugą stronę ulicy, spotkałam koleżankę. Bóg mi powiedział, żebym włączyła telewizor, akurat papież był. Bóg mi powiedział, żebym zrobiła kolację, znajomy przyszli, akurat była dobra kolacja. Ostrożnie, bo może przeszłaś na drugą stronę ulicy, bo była ładna wystawa. Plastyk cię zwabił na drugą stronę ulicy, a nie Duch Święty. Ale proszę mi wierzyć, że ludzie o czystych sercach słyszą naprawdę. Bóg mi powiedział, żebym wczoraj poszedł tu i tu. Bóg mi to powiedział i ja to słyszę. Tylko trzeba się nauczyć, bo do naszego serca mówią reklamy, wspomnienia, lęki i diabeł. I głos Boży, proszę Państwa, jest w pierwszej chwili trudny do rozszyfrowania. Ale to, co powiedziałem o tej matce, która cały czas może kroić ziemniaki, oglądać telewizję, pracować na komputerze, a cały czas słucha, co się dzieje w pokoju dziecinnym. I to jest ta różnica, proszę Państwa, że jeśli mężczyzna słyszy, że w pokoju dziecinnym zapadła cisza, to facet mówi, no nareszcie święty spokój, a mama mówi, tam się coś złego stało. Opowiem Państwu historię, która pokaże, bo ja w każdym kazaniu staram się Wam jedną historię przemycić, co my mamy naprawdę w sercu, jak to ukrywamy. Otóż właśnie jedna moja była studentka opowiadała mi, że kiedy urodziło jej się drugie dziecko, no to pięknie urodziło się dziecko, dorastało, dziecko już miało roczek, czy dwa, czy trzy. I właśnie była taka sytuacja, że ona z koleżanką piła kawę, a słyszy, że w pokoju dziecinnym jest cisza. I mówi, oj, coś jest nie tak. Bo to był dzień, dzieci się tam bawiły. Idzie do pokoju i to 2-3-letnie dziecko jest sine, zakrztusiło się jabłkiem i po prostu się dusi. Ona wie, że na żadne dzwonienie na pogotowie nie ma czasu. Zrobiło się gorąco, zbladła, wzięła to dziecko i zaczęła uderzać w plecy. To dziecko się zakrztusiło i wypluło to jabłko. Przytuliła to dziecko i powiedziała, już będę cię kochać. Zostań ze mną. Potem się sama zdziwiła tym słowem. Otóż dopiero w tym momencie zrozumiała, że ona tego dziecka nie chciała. To było drugie dziecko, ona miała iść do pracy, to była tak zwana wpadka. Oczywiście, proszę Państwa, w wersji oficjalnej kochamy nasze dziecko, Bóg dał nam dziecko, że ja jasne, najpiękniejsze, a w sercu na dnie nie chcę tego dziecka. Ono mi popsuło plany, ono nie było planowane, ono mi skomplikuje życie. I Pan Bóg jej pokazał, to zdecyduj się, przyjmujesz to dziecko sercem, albo cię je zabiorę. Proszę Państwa, jest wielu ludzi, którzy do dzisiaj nie wiedzą, że nie przyjęło swojego dziecka. Może wielu to przesadzam. Ale proszę mi wierzyć, tajemnica serca to jest, ja zawsze tak mówię młodzieży, ten problem jest tu. Ty go widzisz, ale ty go nie widzisz. Tak jak patrzysz kątem oka, to tu coś jest. Proszę Państwa, kiedy pracuję z ludźmi duchowo, to momentem odkrycia tajemnicy jest to, że ktoś mówi, księże, kurczę, ja to cały czas widziałem i nie widziałem. Ja cały czas widziałem ten problem, że ja matkę kocham i jej nienawidzę, ale oczywiście mówiłem, moja kochana mama jest najukochańsza, bo mnie karmiła, bo mnie leczyła, a w głębi serca jej za coś nienawidziłem, bo ona mi zniszczyła życie. Proszę pamiętać, problem w głębi serca jest tu. Tu ledwo kątem oka go widzisz. Czujesz całe życie, że coś za tobą chodzi, ale mówisz, nie, to nie jest problem, nie, to jest iluzja, to jest ułuda. Ona dopiero w tym momencie zrozumiała po 3 latach, że tego dziecka nie przyjęła sercem. Chociaż nigdy tego by nikomu na głos nie powiedziała. Wielką, tajemniczą przepaścią jest człowiek. Łatwiej zliczyć jego włosy, niż poruszenia serca jego, powiedział święty Augustyn. Powtarzam Państwu, co my mamy na dnie serca, to są niesamowite historie. Niesamowite. Po czym poznać? Głos Chrystusa odróżnić od głosu szatana. Pismo Święte mówi, głos Boga nigdy nie potępia. Rzymian 8.1. To nie jest dosłownie przepisany cytat. Jeśli jesteś zdołowany, jeśli jesteś załamany, jeśli tylko myślisz o piekle i o tym, jakim jesteś zły, pamiętaj, to nie Chrystus do ciebie mówi. A drugi list do Koryntian 7.10. Oskarżenia szatana zabijają serce. Oskarżenia szatana zabijają serce. Po tym poznasz, kogo ty słuchasz. Pan Bóg ciebie i mnie równie. Pan Bóg nas w pion ustawi, Pan Bóg nam powie bolesną prawdę, ale nigdy nas nie oskarża na piekło. Jeśli ci do głowy przychodzi, że ze mną to już będzie zero, no nic mi nie wychodzi, no jakiś jestem wybrakowany. Pamiętaj, musisz mieć Bożych doradców. Pierwsi doradcy to są oczywiście sam Bóg, Duch Święty, Jezus Chrystus, Maryja, ale i święci. Dlatego Pismo Święte nie jest książką doktryny uporządkowanej. Pismo Święte jest historią ludzi, opowieści o wojnach, przypowieści, poezji, bo w tym odkrywamy siebie. I trzeba się zaprzyjaźnić z Abrahamem, Mojżeszem, Janem Chrzcicielem, Pawłem. Trzeba się z nimi wszystkimi zaprzyjaźnić, bo proszę Państwa, musimy dojść przez te historie na głębie naszego serca. Tam są płyty tektoniczne. Nikt nie widział, jak się na przełomie, to w styczniu było, chyba Państwo pamiętacie, to doskonale pamiętacie, jak się w styczniu obsunęły płyty tektoniczne w oceanie. 250 000 ludzi zginęło. Płyty tektoniczne się obsuwają na dnie oceanu i powstaje fala o wysokości wielu metrów. Wiecie, dlaczego niejedno małżeństwo się rozpadło? Bo się tatusiowi na dnie serca płyty tektoniczne obruszyły i zaczął siać dookoła siebie grozę. Wiesz, dlaczego rano nieraz wstajesz i nie wiesz, co się z tobą dzieje, jesteś smutny i wściekły? Bo coś ci się obsunęło w serca. Wiesz, ale co? Nie widzisz tego. Nasze serce jest oceanem. I tam są różne rzeczy. I teraz praca duchowa polega na to, na tym, żeby wejść, ale nie bójcie się tam wchodzić, bo na dnie jesteście piękni. To, co powiedziałem, na filmach pornograficznych się nie rozpłaczesz. Podniecisz się, rozładujesz się, a się nie rozpłaczesz. A jak będziesz czytał piękną historię o świętym, jak będziesz czytał Biblię, jak będziesz oglądał pasję, to będziesz płakał. Takie jest dno serca, co nam pokazują nasze łzy. Proszę zwrócić uwagę, tylko zostaliśmy zaatakowani. Popatrzmy na Józefa Egipskiego, bo szatan atakuje nasze piękno. Józef Egipski piękny, miał wielu braci, ale był piękny. Ojciec go kochał. I co bracia zrobili z nim? Rodzeni bracia. Rzucili go do studni, a potem go sprzedali. Bo zazdrościli mu jego piękna. Słuchajcie, i to się, my się tego boimy, że ktoś odkryje tą naszą brzydotę. I trzeba pamiętać, że ona została niestety dość często jakoś urzeczywistniona w naszym dzieciństwie. Pierwsze ciosy dostajemy od rodziny. Oczywiście nie w 100%. Ale pierwsze ciosy dostajemy od rodziny. Dlatego wam powiedziałem o Józefie Egipskim. To, czego dowiadujemy się od rodziców i rodzeństwa, określa nas do końca życia. Według tego postępujemy. Ile ja razy słyszałem, że ktoś mówi, proszę księdza, mój ojciec bez przerwy na mnie krzyczał. Ciągle mu się nie podobało. Ja się tak starałam. Tatusiu, coś. Siadaj, uczysz się, nie uczysz się, latasz z chłopakami. Mój ojciec był wiecznie ze mnie niezadowolony. Matka była ze mnie wiecznie niezadowolona. Ta pani, która mi to mówiła, opowiadała jeszcze o tym, że ona się nawet boi. Kto to rozszyfruje? Bez przerwy się boi, że ona jest jakaś wybrakowana. To w książce Eldridge pisze o kobiecie, która, wiecie, kogo się bała? Zwierząt i dzieci. Że zwierzęta mają intuicję i wyczują złego człowieka. Jak jeździła na koniu i kiedyś spadła z konia, to się rozpłakała i powiedziała, jestem przekonana, ten koń mnie zrzucił, bo ja jestem niedobra. I bała się podchodzić do dzieci. Jak podeszła do dziecka, oczywiście jak podeszła niepewnie, sztucznie, to dziecko się rozpłakało. I ona mówiła, o właśnie, dzieciak się nawet nie boi. Ojciec cały czas jej mówił, jesteś niestara, jesteś niezguła, jak ty żyjesz, jak się zachowujesz, jak się ubierasz, jak się malujesz, z kim ty się spotykasz. Niestety to dostajemy od rodzinki. Gdy Dawid miał walczyć z Goliatem, pamiętacie tę scenę, to przyszedł starszy braciszek Dawida. Ja też tego nie w ogóle nie zauważyłem w Biblii. On się nazywał Elia. I powiedział, co Dawidzie do braciszka młodszego? Przyszedłeś walczyć z Goliatem, popisujesz się gnojku. Braciszkowie nam nieraz taki tekst rzucą. Pamiętam, proszę Państwa, tu dostajemy takie różne historie, jak jeden z moich kuzynów był na moich obłóczynach, kiedy dostawaliśmy sutannę, no tacy młodziutcy, 19 lat, takie aniołki, w seminarium, kleryczki. Ten mój kuzyn powiedział do mnie tak, ty, wiesz co, jak patrzę na tych twoich kolegów, to jakby tak klasnąć, to oni chyba by wszyscy uciekli. On to o mnie powiedział. Rodzinka mi dała sygnał, dalsza, w jakie ja towarzystwo wszedłem. Jak ja wyglądam w tej sutannie? Ci, z których się śmiał, są dzisiaj proboszczami. Kuzyn niestety ma kłopoty z alkoholizmem. Tak, proszę Państwa, pycha idzie przed upadkiem. I ty też dostałaś sygnał. Czy jechały ciocie, piły herbatę, mówią, ty, ona jakaś koślawa taka. Chodź no tutaj do mnie. Coś ty koślawa jaka jesteś. Jeszcze na wsi, proszę Państwa, to też bardzo mi się takie sygnały wysyłały. Rodzina zna nasze słabe punkty. rodzina zna nasze słabe punkty. I wiem, że dotykam tutaj tematu delikatnego, bo my jesteśmy wychowani w kulcie matki i ojca. Rodzina, matka. Proszę Państwa, to, że nasze matki sobie żyły, wypruwały, żebyśmy mieli lekarstwo i co jeść, i gdzie spać, to jest prawda. I do końca życia je w ręce całuję. Ale że niekiedy nas załatwiły w jakimś stopniu, to jest drugi problem. I nie mówię tego, żeby się zbuntować, wręcz przeciwnie, bo bunt już jest. Skrywany. Ktoś mówi, nie, no to jest absurd. Jak ja mógłbym się na moją kochaną mamę gniewać? Gniewasz się. Gniewasz się za to, że ci coś kiedyś powiedziała. I jak mi niedawno mówiła jedna kobieta, siostra zakonna, dostała telefon od mamy. Córeczko, babcia umarła. Pewnie przez ciebie, bo poszłaś do klasztoru. Tak, proszę Państwa. Mamy takie hasła nieraz. Nasi rodzice nie mieli możliwości słuchania radia katolickiego, czytania takich książek, jakie są teraz. Jak śpiewał Młynarski, wychowała jak umiała. Ale musimy się zrozumieć, skąd się w nas różne rzeczy wzięły. Ostatnią rzecz już powiem dzisiaj. Niezrozumienie. Niezrozumienie jest często też zranieniem serca. Pamiętacie, panowie, jak lataliśmy do taty nieraz, czy do wujka, tato, tato, zbiłem takie dwa kijki, taki wiatrak zrobiłem, idź teraz stąd. Mamo, mamo, zobacz, takie mam nowe nagrania. Wyłącz to wycie. Wyłącz to wycie. A to był chłopaka ukochany zespół. On przy tym płakał. On sobie powiesił te zdjęcia nad łóżkiem, bo to był jego zespół, to było jego serce. Przyszedł do ciebie i powiedział, zdejmij te małpy z nadłóżka, bo ci to podrę i powyrzucam. Jaki to był sygnał? Twoje serce mnie nic nie obchodzi, synku, rozumiesz? Wynoś się z tym swoim sercem. Siadaj do roboty, ponieważ rodzinka często kocha w nas, wiecie co? Wyobrażenia, jakie ma o sobie. Mama ma wyobrażenie o córce i córeczko masz być tak, jakie wyobrażenia, a twoje serce mnie nic nie obchodzi. Powyrzucaj te wszystkie zdjęcia, powyrzucaj te nagrania, te gry głupie komputerowe. Proszę Państwa, chociaż bylibyśmy zbuntowani na gry dzieci, jeśli widzimy, że ta gra komputerowa jest sercem tego chłopaka, to zagrać w nią w tą grę. Potem nawet może powiedzieć, wiesz, słuchaj, może ta gra nie jest najlepsza, ale nie powiedzieć mu, że to głupoty, że to wyjce, że to idioci, że ci co biegają, chłopak tutaj za legią jest, przychodzi babcia, mówi o idioci, o wariaci, biegają za tą piłką, no. Proszę Państwa, czy ten człowiek potem w dorosłym życiu uwierzy, że on ma piękne serce, że on jest wartościowy? Tutaj następuje atak. I ciągle musimy, i przez to trzeba przejść, to sobie trzeba uświadomić. Możesz czasami więcej odkryć piękna w tym, czego się wstydzisz. Bernard Clairvaux powiedział, tajemnicę serca odnajdziesz w jego ranie. Tam, gdzie się zraniono, tam była tajemnica. Biedny jest artysta w domu inżynierów, proszę Państwa. Biedny jest artysta w domu inżynierów. Biedny jest inżynier w domu artysty. Wszyscy będą się z niego nabijać. Mówi, schowaj te skrzypeczki, wziąłby się za robotę. To są nasze historie, to są ogromne rany i dlatego zgromadzimy się na mszy świętej. Nie po to, że w niedzielę trzeba przyjść, tylko że tutaj, we mszy świętej, odnawia się, uzupełnia, udoskonala to, co dostaliśmy we chrzcie świętym. Piękno naszego serca na samym dnie. I szukajmy go dalej. Tradycyjnie już powiem, jeśli Bóg powie, to za tydzień, dalszy ciąg rozważań. A teraz właśnie w chrzcie świętym Stanisław Antoni mocą męki Chrystusowej otrzyma piękne serce, niezniszczalny znak Chrztu Świętego. Powstańmy. I zanieśmy przed tron Boży, który jest naszym Bogiem.